Witam serdecznie, ja nazywam się Michał Masłowski.
Łukasz Bremski.
To są Echa Rynku, podcast Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych i dzisiaj głównym tematem będzie trwająca aktualnie, no nie wiem jak to nazwać, to nie jest prywatyzacja, oferta publiczna BGŻ-u, tak? Bo to prywatyzacja to było jakiś czas temu. I postaram się Państwu troszeczkę przybliżyć trwającą aktualnie ofertę i od razu chcielibyśmy tylko temat zasygnalizować, powiedzieć jakieś kilka zbiorczych faktów odnośnie tej oferty, mhm. I także Państwu powiedzieć, że w tym tygodniu na stronach stowarzyszenia ukaże się szczegółowy raport, w którym będą mogli Państwo bardzo szczegółowo przeczytać, czy my polecamy tę ofertę, czy nie. Mhm. Dobrze, to tutaj pierwsza sprawa, dlaczego nie powiedzieliśmy prywatyzacja, tylko oferta publiczna.
Ponieważ już tak jak wspomniałeś jakiś czas temu, Skarb Państwa sprzedał część banku Gospodarki Żywnościowej zagranicznemu inwestorowi, którym jest holenderski Rabobank. Jeszcze wtedy, jak ta na początku sprzedaż była przeprowadzana, to EBOR kupił troszeczkę tych akcji, które następnie Rabobank odkupił od niego. W tej chwili Rabobank jest właścicielem około 59, tam troszeczkę nawet z przecinkiem akcji BGŻ-u. Resztę posiada Skarb Państwa i tam kilka innych podmiotów. Natomiast to są główni akcjonariusze, czyli Skarb Państwa posiadający około 37% i Rabobank posiadający około 59%. Skarb Państwa będzie sprzedawał swoje akcje w tej chwili, właśnie tak jak mówiłeś, w tej ofercie publicznej.
Wszystkie. Czyli chcą zejść do zera.
Tak.
Swojego udziału.
Tak.
Jak duża to jest oferta? W sensie, tak jakby patrząc, próbując porównywać.
Porównywać do tych zeszłorocznych.
No właśnie, tak? Bo z zeszłorocznych huczało się, w ogóle wszystkie gazety pisały, że to wielka oferta. No ta giełda to powiedzmy sobie była taka z rozpędu nazwana wielką. No ale to PZU i Tauron to były faktycznie ogromne oferty. A o tym BGŻ-cie teraz jest cicho. Tak, nie ma specjalnie jakoś tak wielkiej akcji medialnej.
Może właśnie z tego względu, jak mówiłeś, że to nie jest może taka duża prywatyzacja. Ciężko powiedzieć w sumie, gdyż porównując tą ofertę do oferty na przykład GPW, no to wydaje się, że może być to nawet większa oferta. Bank przy wycenie zaproponowanej przez Skarb Państwa, tej cenie maksymalnej, po której się może inwestorzy mogą zapisywać, czyli 90 zł, będzie warty prawie 4 miliardy złotych.
On w całości będzie warty.
W całości, tak. Tak. A tam ta oferowana pula to będzie około 1,5 miliarda złotych, także więcej jak przy ofercie giełdy papierów.
No właśnie, bo giełda była chyba warta w całości, już nie pamiętam teraz dokładnie, coś koło 2 miliardów, a tam połowę, troszkę więcej niż połowę, wychodziło tam miliard albo miliard z hakiem w zależności od wycen. Mhm. Tak, to kojarzę. No to będzie teraz, czyli teraz to jest więcej niż giełda. Mm-hmm. Tak chyba, tak?
Tak, no to przy tej maksymalnej cenie zaproponowanej przez Skarb Państwa, no tutaj są jakby różne podmioty finansowe, instytucje finansowe zgłaszają jakby to, iż ta cena jest najprawdopodobniej zbyt wysoka. I najprawdopodobniej nie dojdzie do debiutu, bo nie będzie to cena emisyjna 90 zł. No tutaj są jakby takie na podstawie przeprowadzanych ankiet, jakichś tam wypytywań tych instytucji, mówi się o cenie w granicach około 70-73 zł. Mhm. No powiedzmy takie oscylującej bardziej około 70 zł niż 90.
Przy giełdzie też mówili, że jest za wysoko. Poszło po maksymalnej.
Tak? Ale przy giełdzie był ogromny tak, popyt.
Ale pamiętam, że przy PZU z kolei mówili, że jest ok, a nie poszło po maksymalnej. Było po niższej cenie. Niższa cena była ogłoszona.
A nie przy Tauronie?
Nie pamiętam jak przy Tauronie.
Przy Tauronie było.
Przy Tauronie nie pamiętam, ale przy PZU pamiętam, tak? że nie było maksymalne, nie poszło po maksymalnej.
No to na pewno przy Tauronie też na pewno tak było, bo było coś chyba około 6,30 ta początkowa, a skończyło się bodajże na 5,15 czy jakoś tak, że po takiej cenie. Natomiast inwestorzy muszą się indywidualni jeszcze tutaj do 16 maja są jeszcze przyjmowane zapisy. Można się zapisywać
do poniedziałku.
Tak. Do poniedziałku można zapisywać się na pakiety od 12 do 120 sztuk. każdy z inwestorów może zapisywać się na takie pakiety.
I ile to jest pieniędzy? Gdyby ktoś się zapisał na 120 sztuk i poszłoby po maksymalnej, to ile to pieniędzy?
Muszą się zapisywać po maksymalnej?
Muszą, ale wiem, znaczy muszą te takie pieniądze rezerwować, ale gdyby poszło poniższe, to dostanie oddane. Czy to byłoby
czyli
tak 120 razy?
Jeśli chce się zapisać na maksimum, trzeba mieć prawie 11 tysięcy złotych.
10 800. No tam plus jakieś prowizje zakładam.
To tam będzie około jakieś tam 30 złotych, chociaż tam domy maklerskie przygotowują teraz specjalne oferty, aby przyciągnąć tych nowych klientów, także może nawet trafić na dużo mniejsze prowizje. Mhm. Jeśli chodzi o tą ofertę, co jeszcze możemy więcej powiedzieć? Za chwileczkę przejdziemy do jakby takich danych, kilka kwestii dotyczących finansów tego banku, jak on się przedstawia na branży, na tle branży banków notowanych na naszej giełdzie, ale wcześniej jeszcze chciałbym tutaj Państwu wspomnieć przede wszystkim o tym, iż kapitał akcyjny tego banku nie zostaje podniesiony, tylko po prostu są sprzedawane akcje, tak? Skarbu Państwa, czyli te pieniądze, trzeba pamiętać o tym, że te pieniądze nie będą, no nie trafią powiedzmy do spółki, nie będą jakoś przeznaczone na inwestycje.
Ale to wiesz co, mam wrażenie, że inwestorzy się przyzwyczaili, bo identycznie było w przypadku giełdy, Tauronu, PZU, że tutaj tymi pieniędzmi panowie ministrowie łatają dziurę budżetową.
Tak. No to jest jakby tu w odróżnieniu od jakichś tam innych debiutów, gdzie naprawdę spółki
prywatna,
przychodzą na giełdę po kapitał na inwestycje. Tak.
I za pieniądze inwestorów jest nowa fabryka budowana lub coś w tym rodzaju.
Dokładnie. Dokładnie. Tu jeszcze z takich kwestii powiedzmy jeszcze niefinansowych należy wspomnieć o tym, iż jest to bank dużo mniejszy niż te banki notowane już w tej chwili na większość tych banków notowanych już na naszej giełdzie. W tej chwili jest on 11 jakby w cudzysłowie bankiem, jeśli patrzeć na aktywa zgromadzone przez niego na giełdzie. Także raczej nie trafi on w najbliższym czasie może w ogóle nawet nie trafić do indeksu WIG20.
Najbliższym i trochę dalszym korytarzem.
Tak, jak wiemy, trafiają największe spółki, ale no jest ograniczenie do danego sektora 5 podmiotów. Już 5 banków jest w WIG20, także tutaj raczej nie trafi. Także można powiedzieć, iż obligatoryjnie, w cudzysłowie, żaden fundusz inwestycyjny nie musi kupować tych akcji, ponieważ tak jak wiemy, no te spółki z WIG20 to poniekąd no muszą być w portfelach tych funduszy, gdyż one jakby to jest jakby dla niej jakimś benchmarkiem i raczej nie powinny.
No fundusze, no mimo że tam prawnego obowiązku, nie mają, to tak naprawdę wyboru nie mają. Tak? Że muszą swój pakiet tych akcji będących w WIG20 mieć. Prawda? To w przypadku BGŻ to nic takiego miejsca nie będzie miało. Wiesz, tu widzę, masz taką fajną tabelkę, że chodzi o to porównanie wielkości depozytów zgromadzonych przez poszczególne banki. No i tutaj dla przykładu PKO BP, który jest największym bankiem pod tego typu względem w Polsce, ma 133 miliardy złotych depozytów zgromadzonych, to BGŻ ma 21.
Tak, no, ale to pokazuje jakby ten udział w rynku, który w takim powiedzmy tym ogólnym rynku, ponieważ BGŻ tutaj jakby chwali się, iż jest liderem usług bankowych dla sektora rolno-spożywczego w takich małych miejscowościach, takich od 20 do 50 tysięcy mieszkańców, że on tam właśnie wygrywa i tam właśnie widzi swój potencjał. Przede wszystkim właśnie dla rolników, którzy otrzymują te dotacje unijne i tutaj jakby są te przewagi konkurencyjne wychwytywane Banku Gospodarki Żywnościowej. Natomiast w tym takim ogólnym rynku bankowym w całej Polsce, no to jest tak jak Michał wspomniałeś, dosyć no relatywnie niewielki udział w rynku, wynosi on około 3%.
Także no to skromnie.
To skromnie, tak? Także to. Natomiast tak jak wspomniałem, w tym rynku usług bankowych dla rolników, takim rolno-spożywczym, tam ten udział jest już zdecydowanie większy, tam konkuruje BGŻ praktycznie wyłącznie z bankami spółdzielczymi. Tam jest ten udział już liczony tam bodajże w kilkudziesięciu procentach, jak dobrze pamiętam, 30% w tym rynku kredytów dla rolników.
Mhm. Dobra, wiesz co, bo mi się kojarzy, tak jak przyjrzałem prasę tak z ostatnich kilku dni, że tak co wspomniałeś, że analitycy mówią, że drogo.
Tak.
Tak, że ta oferta to jest drogo. I mógłbyś, nie wiem, coś więcej powiedzieć, dlaczego, skąd takie wyceny, czy to jest po prostu wycena przez Skarb Państwa podawana No bo wiadomo, tak, oni chcieliby sprzedać najlepiej to po 190, a nie po 90. Tak? Bo dziurę budżetową trzeba łatać. Skąd biorą się te opinie analityków, że to jest troszkę drogo wyceniany jest aktualnie bank?
Znaczy, przede wszystkim tutaj najprostszym takim punktem odniesienia są wskaźniki rynkowe. Te najpopularniejsze używane przez inwestorów, czyli wskaźnik cena do zysku i cena do wartości księgowej. Ten pierwszy przede wszystkim pokazuje to duże w cudzysłowie przewartościowanie. Wynosi on dla już prognozowanych zysków finansowych za rok 2011 będzie on wynosił około 35. Także jest to zdecydowanie większe.
Przy cenie 90?
Proszę?
Przy cenie 90.
Przy cenie 90,
przy tak. maksymalnej.
Tak.
To sporo moim zdaniem.
Proszę?
Te 35 tak, to jest sporo.
To jest bardzo dużo w porównaniu do około 19 w tej chwili dla całego indeksu WIG Banki. Także no to jeśli chodzi właśnie o ten wskaźnik, no tutaj mówimy o można
mówić najprostszy, najbardziej popularny wskaźnik, który pierwszy inwestor.
Tak.
Pierwsze co się patrzy, to
opłacalność, atrakcyjność inwestycji w dane akcje.
To jakie będzie tego czegoś? 35, no to dużo.
Tak, czyli jakby tak móc tutaj dla Państwa to w jakiś sposób zobrazować, tak jakby BGŻ wypłacał od dzisiaj dywidendy i wypłacałby, znaczy 100% zysku by wypłacał w formie dywidendy, to dopiero za 35 lat by się nam zwróciła ta inwestycja, tak? Czyli notabene BGŻ nie zapowiada, że będzie wypłacał w najbliższym czasie dywidendy, no, ponieważ ale... no jest jakby taki troszeczkę w cudzysłowie opóźniony, jeśli chodzi o to inwestycje, rozwój sieci placówek i tak dalej, bo cały czas był wstrzymany ten proces prywatyzacyjny.
A to przepraszam cię, bo nie wiesz, jak tam są zapisy statutu, czy to decydują o tym Holendrzy, w sensie czy Rabobank o tym decyduje, o tej dywidendzie, czy w ogóle o czymkolwiek, czy Skarb Państwa ma tam jakiś znowu cudowny zapis. Czy są w statucie BGŻ-u jakieś zapisy ochronne dla Skarbu Państwa?
Znaczy nie, spółka po prostu zapowiedziała, że nie ma zamiaru wypłacać.
Ale dywidendę. Kto o tym decyduje?
Na właściciele.
Czyli Holendrzy.
No można powiedzieć, że
czyli
tak.
Czyli Holendrzy, czyli Skarb Państwa można nie ma nic do tego. Tak. Natomiast... Bo wiesz, o co chodzi, to była spółka Skarbu Państwa i tam właścicielem byłby, znaczy rządziła Skarb Państwa, to nie mieliby specjalnie nic do powiedzenia. Szczerze, już czytałem ostatnio, nie wiem, wczoraj albo przedwczoraj, tak, że zapowiedzi Ministerstwa Skarbu Państwa komentowane chyba przez pana profesora Gwiazdowskiego, że Skarb Państwa ogryzie do kości spółki Skarbu Państwa w tym roku.
Tak, coś widziałem.
Że nic nie zostawi, że obgryzie wyjście szpik, prawda, że wszystko będzie wypłacone, co się tylko da wypłacić. No i właśnie wracając do tego BGŻ-u, czy Skarb Państwa już przy takiej strukturze właścicielskiej, że nie mają 51%, tak, a jeszcze chcą teraz zmniejszyć, czy cokolwiek ma tutaj do powiedzenia?
No tutaj raczej trzeba zaprzeczyć takiemu myśleniu, ponieważ w odróżnieniu do innych spółek, gdzie tam miał tą większość, był tym inwestorem jakby takim no, wiodącym na walnym zgromadzeniu, miał najwięcej do powiedzenia, tam były wprowadzane te zmiany w statutach, tak jak pamiętasz, jak ostatnio
KOBP,
tak, w tych
na giełdzie
PZU i tak dalej, tam gdzie były te zapisy, no tutaj najprawdopodobniej do takiego zabiegu nie dojdzie, ponieważ no, właścicielem głównym jest Rabobank, który ma właśnie 59% udziału w kapitale zakładowym. Jeśli chodzi jeszcze o inne kwestie, kryteria finansowe, które mogłyby tutaj wskazywać na pewno przewartościowanie banku BGŻ przy kursie 90 zł, należy również wspomnieć o wskaźniku cena do wartości księgowej, który wynosi około 1,6, niecało 1,6. Jest to dosyć rozsądny poziom tego wskaźnika na tle branży. Można tutaj powiedzieć, że jeśli by tak tyle on by wynosił, to by było wszystko w porządku. Natomiast niepokojący jest wskaźnik rentowności kapitału własnego. Czyli to, iż ten wskaźnik cena do wartości księgowej jest na takim dosyć relatywnie niskim poziomie. To przy ROE na poziomie niecałych 5%.
Tylko 5%? Tylko na bank?
Tak, niecałe 5%, gdzie tutaj dla całego sektora bankowego jest to około 13%.
A wiesz może jak to się zmienia? Czy to jest jakoś rośnie ta rentowność?
Ma rosnąć ROE.
No dobrze, ma rosnąć. A wiem, a historycznie nie wiesz jak to w ostatnich kilku latach bywało?
W ostatnich kilku latach no było bodajże nawet na niższym poziomie. I to by trzeba było dokładnie policzyć, ponieważ w prospekcie emisyjnym są podawane dane za trzy ostatnie lata, trzy ostatnie okresy rozliczeniowe. I na tej podstawie, natomiast on w tej chwili wynosi 4,6%, odstaje jakby tutaj od całej branży bankowej, tak jak tutaj wspominaliśmy. I jeśli chodzi o tamte prognozy na przyszłość, to bank zapowiada jakby tutaj obniżanie kosztów operacyjnych, które przede wszystkim ciążą na tym wyniku, ponieważ jakby one decydują o tak niskim zysku netto. I jak to będzie w przyszłości, czy management poradzi sobie z takim wyzwaniem, ciężko powiedzieć, no ale widzą tutaj Państwo z jednej strony właśnie to przewartościowane wynikające na tym, które pokazuje wskaźnik cena do zysku, z drugiej strony no bardzo niski, bardzo niska rentowność kapitału własnego.
Wiesz co, tak ogólnie mówisz.
Wysokie koszty operacyjne.
Znaczy tak, to z jednej strony jest, to wiesz, to są plusy i minusy, że minusy są takie, że to co mówisz, wysokie PDOE, tak, że rentowność, no mówmy się, na tle całego rynku jest taka średnia, z drugiej strony może to wskazywać na niską bazę, wiesz, że ci chłopaki będą, no dobrze, Skarb Państwa wyszedł, możemy się teraz wziąć do roboty, to może bardzo, no nie wiem, mają z czego wypracowywać, zupełnie inaczej poprawia się bank, którym jest co robić i poprawia wskaźniki, zupełnie inaczej, który jest wyżyłowany do granic możliwości, tam gdyby ten możliwość wzrostu jest niska.
Tak, prawda? I który jest też relatywnie małym bankiem, tak jak tak. O czym wspomnieliśmy w porównaniu do PKO BP jest on...
Albo do dwóch PKO, jednego PKO
tak,
i drugiego
jednego,
PKO.
Jednego i drugiego jest on wiele razy mniejszy, także no, tak jak mówiłeś, ta niska baza może właśnie spowodować to, iż ich w przyszłości dzięki jakiemuś tam powiedzmy innej strukturze własnościowej może po prostu to wszystko przyspieszyć i no takie są prognozy tam, te wyceny publikowane przez różne domy maklerskie, które przy tej wycenie 90 zł to jest ten pułap maksymalnych wycen. Bank jest PKO BGŻ wyceniany powiedzmy tam od 2,5 do prawie 4 miliardów. No i tam widzimy, że ta cena maksymalna jest koło tej górnej granicy wycen domów maklerskich. Jednak jak to będzie w przyszłości, no to bardzo, bardzo ciężko powiedzieć. Są tutaj prognozy dosyć optymistyczne, iż pomimo tego, że dzisiaj ten zysk wynosi tak niewiele, to w przyszłych latach dzięki właśnie...
Ile ten bank zarobił w ostatnim jakimś...
110 milionów, około 110 milionów złotych ma zarobić w tym roku.
Czy za cały rok?
Tak.
No to malutko. Jak patrzę, jak ile zarabiają inne około, banki albo spółki.
A widzimy, a PKO BP ma około ponad 3 miliardy, tak? Mm-hmm,
tak.
To jest 30 razy
czyli
więcej.
Czyli te PKO BP mogłoby ich kupić za zysk z jednego roku.
No może tak powiedzieć.
Tak, mniej więcej. Może nie po cenie maksymalnie, no z półtora roku to już na bank mogłoby kupić.
Można tak powiedzieć. Także to jakby tutaj to fajnie obrazuje, jaki jest właśnie...
Dobra, najważniejsze pytanie, Łukasz. Czy zapisujesz się?
Wiesz, na razie się jeszcze szczerze mówiąc nie zapisałem. Te opinie, które się pojawiają cały czas nie wiem, w mediach i tak dalej, że ta cena emisyjna naprawdę będzie mniejsza, będzie około 70 zł. No, około 70 zł,
no to już trzeba zapisać się maksymalny,
a potem
liczyć na łaskę pana ministra, prawda?
Tak, ale to też trzeba pamiętać jakby o dwóch rzeczach. Czyli po pierwsze... No, tak mi się wydaje, że będzie redukcja i tak wystąpi redukcja, ponieważ no, przynajmniej część tych inwestorów, którzy zarobili na ostatnich prywatyzacjach, zapisze się.
Z automatu.
Nawet nie zapoznając się właśnie z jakimiś tam kwestiami, nie wiem, przewartościowań po wskaźniku cena do zysku i niskiego ROA i tak dalej, tylko po prostu zarobiłem tam, to najprawdopodobniej zarobię już teraz.
Wiesz co, też mi się wydaje, że może być taki schemat, że jak ktoś na trzech prywatyzacjach z rzędu zarobił, dokładnie, to na czwartą się zapisze, już ktoś tam nie huczy o tym w prasie radio, telewizji, że to trzeba się zapisywać. No więc to też czytam jakieś takie opinie na różnych forach dyskusyjnych, że na prywatyzacji banku dużego takiego w Polsce to nikt chyba jeszcze nigdy nie stracił. Nie zdarzyło się przynajmniej w historii, żeby coś jakiś bank zdebiutował, był na jakimś głębokim minusie. Że to, no ale to jest takie myślenie takie, no dobra, to jest taka prognoza naiwna, tak? Ostatnie 10 razy zarobiłem, to 11 raz też zarobię. No.
Albo ostatnie 10 razy wypadł orzeł, to to...
Tak, czyli na pewno ta moneta z tą monetą coś jest nie tak, no ale... więc to z tego punktu widzenia, więc no ciekawy jestem, jak to będzie. Ja powiem tak, ja poczekam na ten nasz raport, który się produkuje i najpóźniej w czwartek będzie u nas na stronie opublikowany. Więc to serdecznie zapraszam Państwa, w szczególności członków stowarzyszenia, dla których ten raport będzie udostępniony bez żadnych dodatkowych tutaj utrudnień. To jest pierwsza sprawa, a druga sprawa, będę czekał do poniedziałku i będę patrzył no, na stroje, tak? Mhm. Jeżeli nagle okaże się, nie wiem, że w piątek, weekend, cały poniedziałek, no nie wiem, w TVN CNBC będzie się mówiło już tylko o prywatyzacji BGŻ-u, to być może się zapisze. Z tego punktu widzenia właśnie takiego, żeby zobaczyć, jeżeli wszyscy będą się zapisywali, to będzie prościej z tym osiągnięciem.
Może już będą jakieś prognozy, nie wiem, odnośnie liczby osób, które się zapisały, tak,
Bo nie ukrywam, że za te 11 tysięcy to niechętnie.
To
niechętnie, natomiast zapisywanie się za mniej, a nie wiesz, czy tutaj jaki tutaj jest schemat, to znaczy, że zapisałem się, że nie wiem, za 6 tysięcy, a prognoza byłaby 50%, redukcja była 50%, to ja będę miał. Wiesz, o co mi chodzi? Czy tu jest identyczny schemat jak przy giełdzie i Tauronie i PZU? Czy...
Aha, że jest od góry odcięte?
Tak, odcięte od góry.
Wiesz co, to nie
czy jest redukcja proporcjonalna? Bo skoro jest maksymalna liczba akcji, którą się mogę zapisać, wiesz o co chodzi? Nie mogę zapisać, jakbym miał 4 miliardy złotych, nie, to tam 2 miliardy, nie mogę zapisać na wszystkie akcje, tak? Tylko mam limit, tak? Do tych 11, to jest 90 akcji.
Do 120.
No, przepraszam, do 120 akcji, tak? Po 90 zł.
No najprawdopodobniej, jeśli jest to nadal ten sam schemat, iż mają inwestorzy przyznany jakiś pułap, iż 25% idzie do tego, jest to w ramach tego akcjoneratu obywatelskiego, to myślę, że.
Że minister jakby z rozpędu zastosuje.
Taka sama będzie tutaj, taki sam będzie mechanizm.
Bo to by było prościej, że ktoś nie chciałby ryzykować 11 tysięcy złotych, zapisać się za mniej. I wtedy przy ewentualnej redukcji, żeby byłoby odcięcie od góry, a nie proporcjonalna redukcja dla wszystkich, to by było ok.
Tak.
Bo znowu zapisanie się za mniej przy proporcjonalnej redukcji, to byłoby już... się już.
Ale to najprawdopodobniej właśnie będzie tak, czyli tam powiedzmy jakiś tam zapis na... No jeśli byśmy prognozowali tak, że przynajmniej jak nie wiem, 250 tysięcy zapisze się, 200 tysięcy inwestorów się zapisze.
No nie wierzę w to, ale powiedzmy. No.
Powiedzmy tak, no to na pewno 120 sztuk się nie dostanie, czyli no z automatu trzeba po prostu zapisać się na mniej. Tak, także po prostu...
No to ja muszę sprawdzić. Po pierwsze, czy jest... Czy
4 miliony akcji jest dla inwestorów indywidualnych, tak? Z tego co pamiętam. Czyli to podzielić na, nie wiem, 200 tysięcy osób, które się zapisze?
Po 20 akcji. No, 20 akcji. Ale nie zapisze się 200 tysięcy.
No wiesz co, no ciężko powiedzieć. No przy giełdzie miało się też niewiele zapisać, a zapisało się maksymalnie dużo.
Ale wiesz co, przy giełdzie mam wrażenie, że jakieś straszne szaleństwo było. Wiesz, i tutaj wszyscy o tym mówili. Trzecia wielka prywatyzacja i w ogóle już... Mam wrażenie, że o niczym innym się w telewizorze nie mówiło, a o tym BGŻ-cie tu przyznaję się ze wstydem, dowiedziałem się z reklamy telewizyjnej.
Ja ostatnio nie oglądam telewizji.
Tak, a z reklamy telewizyjnej, no wiesz, no wydawało mi się, że trochę się tym rynkiem interesuje, że generalnie wiem, jestem na bieżąco. I dowiaduje się o tak dużej prywatyzacji. Nie pamiętałem, że to teraz idzie ten BGŻ. Jakoś tak nie skojarzyłem, że to jest początek maja, to jest BGŻ. I patrzę na reklamę telewizyjną, no, faktycznie jest BGŻ. Także to,
no i to też proszę mieć na uwadze to, że jeśli nie dostanie się te, tak jak wspomnieliśmy, te 20 akcji, które będą nawet za te 70 zł, nawet już niech będzie tak, już powiedzmy, pogdybajmy trochę. Czyli te 20 akcji po 70 zł to jest 1400 zł. Tak? Czyli 1400 zł, no to nawet, proszę Państwa, jakby był kurs na nawet jakby był wzrost na debiucie o 10%,
to za 100 kilka to 140
zł. A tak jak mówimy, no nie jest to.
No ale mi się wydaje, że nie ma mowy o żadnych 200 tysiącach osób, że tam no to tak? Dużo. Nie, no co ty, to.
Nie wiem.
To musiało być jakieś szaleństwo, bo to jest dużo pieniędzy. Zobacz, że przy giełdzie tam był maksymalny zapis, nie pamiętam teraz dokładnie. Niecałe 5 tysięcy. To jest dużo mniej niż 17 tysięcy. To jest dużo mniej.
No ale tak, można się zapisać też za 1080 zł. Na 12 akcji.
No, tak. Ale wiesz, jak to jest. No to zawsze.
Ciężko jest.
Mi się wydaje, że to, że ludzie nie pójdą z automatu. Tak jak, że
Michał, trzeba też pamiętać o takiej kwestii, że Ministerstwo Skarbu Państwa musi w tym roku jeszcze kilka podmiotów. I w tym roku i w następnych musi jeszcze kilka
to podmiotów. Może tak sprzedać. Aha, rozumiem, że czyli teraz nie da zarobić inwestorów.
Raczej nie wskazane jest, aby inwestorzy stracili na debiucie i się troszeczkę wiesz.
To chyba, że pójdziemy tym tropem.
Przestali obawiać, że
Ministerstwo w roku wyborczym nie może sobie pozwolić, przecież wybory są na jesieni, tak? No. To jak? Nie, no okej.
Okay. To 50 zł będzie cena emisyjna.
Ten argument powoli mnie zaczyna przekonywać.
Ostatnia jest chyba, najniższa jest chyba 55?
Ten argument zaczyna przekonywać. Tak. Wiesz, to argument polityczny, że faktycznie no nie ma że jak teraz by się inwestorzy sparzyli, to przecież co tam jest po drodze? To
JSW już jest pod koniec czerwca, później mamy mega emisję PKO BP, gdzieś tam później LOT.
Bank Pocztowy
tak
w tym roku?
Jeszcze Polkontel.
A Bank Pocztowy?
Wiesz co, Bank Pocztowy.
Polkontel to chyba
bank
nie przez
Pocztowy to chyba większość będzie PKO BP sprzedawał.
Aha, czyli to...
A to w sumie... Też Skarb
Państwa. No ale to pokazuje właśnie, że inwestorzy nie mają prawa stracić, bo jak stracą teraz, to nie wiem, taki wyobrażam sobie pesymistyczny scenariusz, że na przykład ten to BGŻ debiutuje na minus 20%, no to jest dramat, prawda? Bo nic do końca się roku nie sprzeda.
A będzie duża, prawdopodobnie duża podaż będzie, może być na debiucie.
No, może tak być. Wiesz co, no jak patrzę tutaj, co po tym tak.
No,
pierwsze, dwie,
decyzja
trzecie,
i tak nagrania. Zawsze należy ostatecznie do inwestora.
Dobrze, oczywiście my teraz tutaj taki disclaimer powinniśmy tak wyświetlić.
Będzie trudna.
Że wszystkie decyzje i tak dalej nie ponosimy za nic odpowiedzialności. Tak. To, do czego namawiamy, to do zapoznania się z tym raportem, który będzie u nas do najpóźniej w czwartek na stronie opublikowany. Tak? Poświęcony tylko i wyłącznie BGŻ-owi. No i
chyba, że tak rekreacyjnie na te 12 akcji się zapisać, żeby mieć udział chociaż w tej części, powiedzmy, sprzedaży majątku państwa.
Nie, powiem ci, im dużo o tym myślę, w ogóle nigdy nie pomyślałem z tym się, w ogóle nie pomyślałem o argumencie politycznym, że do tej pory, tak, że są wybory i że jeszcze, i że to nie jest ostatnia prywatyzacja w tym roku.
W tym roku i następny.
Tak. Okej, proszę Państwa, to było nam bardzo miło. To był podcast Echa Rynku. Ja nazywam się Michał Masłowski.
Łukasz Premski.
Do usłyszenia następnym razem.